Czyli co, to
trzeba... Chodzi o to, że właśnie to jest takie narzędzie, które trzyma się lepiej, tak?
Okej. Okay. I to kładę tutaj, tuż przed kółeczkiem.
Kładziesz tutaj. Tak, a teraz rozumiem. Po prostu ściskasz.
Aha, ale ściskam kilka razy, tak?
Tak.
Dobra, wiem, gdzie to ma być.
Wszyscy mówią, że Kraków to jest trochę taka konserwa, bo jest kojarzona z rzeźbą bardzo realistyczną, z portretami. I faktycznie to jest wymagane, kiedy już tam przychodzisz na egzaminach wstępnych. Tak naprawdę musisz się wykazać jakąś znajomością anatomii, która jest potem oczywiście sztyfowana. Ale to wszystko jest tak jakby na samym początku. A jeśli chodzi o dyplom, to moim zdaniem powinno to być coś, co tak jakby wykracza poza samą znajomość anatomii i odzwierciedlanie rzeczywistych form. Moim zdaniem to powinna być jakaś wypowiedź, jakieś nawiązanie do kontekstów społeczno-kulturowych. No i ja tak właśnie zrobiłam. Tak naprawdę przed rokiem dyplomowym zrobiłam sobie rok przerwy i pracowałam bardzo dużo w konserwacji i pod koniec tamtego roku byłam już trochę zmęczona siedzeniem przy ołtarzu jednym i tym samym i przy tej samej ścianie i zdecydowałam, że pojadę na obozy z dziećmi. I tak spędziłam całe swoje wakacje. Pamiętam, że tych dzieci było strasznie dużo. Przez całe wakacje przewinęło się ich około 200. Oczywiście będąc instruktorem warto zapamiętywać imiona, osoby, zachowania tych dzieci, żeby z nimi jak najlepiej współpracować. Ale kiedy zaczynasz drugi miesiąc, to tak naprawdę uświadamiasz sobie, że zachowania i reakcje niektórych dzieci po prostu się powtarzają, że starasz się znaleźć jakiś schemat na to wszystko. I właśnie wtedy przypomniałam sobie o najprostszym schemacie podziału temperamentów na cztery, czyli na choleryków, sangwiników, melancholików i flegmatyków. To jest totalnie schematyczne i ja mam świadomość, jak bardzo to jest powierzchowne, ale na ten czas obozów dla mnie to było fantastyczne narzędzie do pracy i też do pomocy, bo też do każdego tego typu osobowości jako wychowawca możesz się łatwiej odnieść potem po prostu. I potem wróciłam na swoje studia. Już wtedy wiedziałam, że bardzo chcę zilustrować, opowiedzieć o tym temacie. Wiesz, świetne wyzwanie, żeby pokazać jako bryły, jako formy, cztery charaktery, które są tak jakby kontrastowe w stosunku do siebie. Zupełnie inne. Tak naprawdę butelki pojawiły się gdzieś w środku i nie myślałam o tym od początku. Wiesz, ja po prostu chciałam bardzo przedstawić nie tylko poszczególne bryły i którąś sobie wybrać i przedstawić, tylko zilustrować cały tak jakby układ tych wszystkich form i ich niestałość i taką niestabilność. Postanowiłam pokazać nawarstwianiem się, tak jak nawarstwia się ludzki charakter, za pomocą jakiegoś modułu. I bardzo długo myślałam o module, czyli o takim jednym elemencie, z którego złożę to wszystko i nawarstwię. Pomyślałam, że znajdę coś, czego jest naprawdę dużo i namawiano mnie na jakieś elementy przemysłowe, szybko, tanio, możesz wybrać co chcesz, strypynowe kulki, wiesz, to wszystko. No, mam takie czasy, że elementów takich sztucznych i tworzyw sztucznych, no cokolwiek. Ale ja pamiętam, że wtedy zdecydowałam, że bardzo nie chcę nawarstwiać kolejnych śmieci. I zdecydowałam, że wybiorę coś, co mogę zdobyć sama, coś, co jest wszędzie dostępne. I pamiętam, że moją bardzo ważnym punktem było to, że rzeźba ma być lekka, tak dla odmiany po tych kamieniach i tak moim zdaniem właśnie plastik jest tak samo świetnym materiałem do pracy, jak kiedyś dla Michała Anioła był kamień. Po prostu żyjemy we współczesności, więc korzystajmy z tych współczesnych materiałów. Ja bym tak chciała. I właśnie wtedy zdecydowałam się zrobić wszystko z tych gwintów od butelek. Tak naprawdę zaczęłam od zbierania tego w domu. Zbierałam plastik i butelki z myślą o tym, że może w jakiś sposób to przetworzę. Pamiętam, że zapełniłam przestrzeń pod swoim łóżkiem. Było tego jakieś 30-40 i wydawało mi się, że tego jest tak strasznie, strasznie dużo. Potem zdecydowałam się podcinać wszystkie gwinty i okazało się, że tego jest bardzo mało. 30-40 to jest, no nie wiem, takie dwie garstki. I pomyślałam, że kurczę, no przecież w życiu same tyle nie uzbieram, to jest niemożliwe. Nawet moja współlokatorka nie była w stanie mi pomóc, ani współlokatorzy. Dlatego zdecydowałam się udać do akademików AWF-u i to stało się moim źródłem pracy na kilka kolejnych miesięcy. Tam mieli takie duże, 10-piętrowe budynki, pracowałam w dwóch, kilka razy w tygodniu, po kilka godzin. Na każdym piętrze akademika była kuchnia i w każdej kuchni były oczywiście takie wspólne kosze na śmieci, w tym jeden z nich był na plastik i codziennie jeden z pracowników zbierał te wszystkie worki na śmieci, pakował je do windy, zwoził na sam dół tych budynków do piwnic i wtedy ja już tam w tych piwnicach siedziałam, miałam swoje krzesełko i tam zbierałam wszystkie materiały, odcinałam je, a potem jak tylko to wszystko odcięłam i też posegregowałam, bo to wszystko, to nie było zbyt porządnie posegregowane po prostu. A najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że kiedy ta praca zaczęła narastać, bo ja nad tym wszystkim pracowałam sama, okazało się, że kiedy to zaczęło narastać, to moi znajomi zaczęli przynosić mi swoje fragmenty butelek, żebym miała trochę mniej pracy.
To jest taka moja torba, którą sobie złożę. To są już takie trochę pomieszane, bo było z tym dzieci.
To zajęło mi chyba jakieś 4 miesiące, może trochę więcej. Tak naprawdę zaczęłam na początku roku, ale wtedy jeszcze nie jeździłam tam regularnie. Mogę powiedzieć, że chyba to było jakieś 4 albo może nawet 5 miesięcy. Ile zebrałam? Na początku kompletnie mnie to nie interesowało. Po prostu ucięłam te gwinty. Ale żeby nie było tak proste, bo ja nie chciałam pracować w takich elementach wyciągniętych ze śmieci, więc wszystko dokładnie kąpałam we wrzątku i w płynach, były co najmniej dwukrotne kąpiele. Potem odcinałam od wszystkiego te kółeczka, takie, które pozostają po korkach i potem segregowałam to wszystko kolorami i odcieniami. I w którymś momencie też się zorientowałam, że kurczę, jeśli chcę zrobić 4 formy, to powinnam podzielić to wszystko na mniej więcej 4 równe części. I przy tej okazji zaczęłam to wszystko liczyć. Okazało się, że tych gwintów jest 10 tysięcy. To znaczy, doliczyłam tylko do 8,5 tysiąca, a to reszta to już wiedziałam, że to jest prawie 10. Tak jak mówiłam na początku, wszystko zbierałam pod łóżkiem, ale w którymś momencie tego wszystkiego było po prostu za dużo, to zaczęło urastać do jakiejś ogromnej góry pod biurkiem, na środku pokoju. W którymś momencie okazało się, że niestety nie dam rady zdążyć ze swoją pracą na termin obrony czerwcowej. Po prostu tego było za dużo. Wiedziałam, że mogę zmniejszyć tą pracę, ale wtedy nie miałabym tego efektu, na którym mi zależało. I wszystkie te gwinty były tkane na formach, które wyspawałam sobie z metalu wcześniej. I w taki sposób wszystko zostało zbudowane.
To jest jakieś...
To jest jakiś kawałek, czy to jest próbka i patrzyłeś, jak to się klei?
To jest moja pierwsza próba, bo pomyślałam na początku, że fajnie by było, gdyby dało się to skleić, miałabym trochę prościej, ale okazało się, że żaden klej nie chce chwytać tego plastiku. Zobacz, on się strasznie nawarstwił, ale wcale nie tak, jak bym chciała. Musiałam tego używać bardzo dużo, żeby to się w ogóle trzymało, a nie trzyma.
No dobrze, a to
jest nieestetyczne.
A to wygląda trochę jak taka albo misa, albo kask.
Tak, to jest moja ostatnia próba łączenia tych gwintów i sprawdzenia, co jeszcze da się z tego zrobić. Wszystko musiałam łączyć żółtką wędkarską. To może nie jest zbyt zero-waste'owy materiał, no ale cudów nie ma.
Ale przepraszam, te słupełki wszystkie wiązałaś samodzielnie?
Tak, tak. Każdy poszczególny gwint musi się trzymać 3 albo 5 kolejnych, żeby się to wszystko razem trzymało i nie rozpadło. Tata pomagał mi w swój specyficzny sposób, ponieważ on stwierdził, że nie ma szans, żeby on wiązał razem ze mną te gwinty, bo ma za grube palce i w ogóle to mu się nie chce. Natomiast pomógł mi wyszukać sposób, żeby osadzać jakkolwiek te kółeczka po korkach i tak jakby naszył na część formy taką specjalną siatkę do krzaków, która umożliwiła po prostu montaż tych malutkich części. Natomiast moja mama siedziała też tam razem z nami i trochę tkała, trochę gotowała i to było bardzo przyjemne, naprawdę. Ja nie miałam wtedy zupełnie żadnych wakacji ani przerwy, ale dzięki temu, że oni tam byli, naprawdę ten cały pobyt, ten cały czas był dla mnie o wiele lepszy.
Pani rozumie to, co Ewa robi i jakoś pani akceptuje to, że ona...
No nie mamy wyjścia, musimy akceptować, bo to nasze dziecko, no pewne rzeczy są fajne, ale czasem to już mówię też, człowiek jest zmęczony, nie? To są ciekawe rzeczy, wymyśla. Coś tam w głowie ma, czasem my nie rozumiemy, co ona tam chce, ale staramy jej się pomóc na ile możemy, żeby mogła się realizować dalej.
A co pani sobie pomyślała, jak pani zobaczyła, że Ewa zbiera takie kółeczka po butelkach?
To już nas nawet nie zdziwiło, bo już jakiś tam w Krakowie jak zbierała, to mówiła, że coś takiego zbiera te korki. No tylko tyle, że no higienicznie, bo później to myła, no bo to nie wiadomo, kto używa tych butelek. Także no to mycie jest bardzo ważne.
Ale myśli sobie pani czasem, że chyba wariatka ta pani córka?
To znaczy może tak nie, ale no artyści to są w ogóle... Ja wiem, swoje wizje mają jakieś i no, muszą realizować, a my to musimy, a ja to akceptuję. No, chociaż czasami może, już też czasem człowiek zmęczony może, no bo widzi pani, jaki tu jest, różne rzeczy są.
Dla mnie też ważne było to, że kiedy zbierałam to wszystko, kiedy segregowałam to wszystko tam w tych akademikach, ja naprawdę nie byłam świadoma, kiedy zabierałam się za to na samym początku, że to jest aż tak poważny problem, że ludzie aż tak bardzo o to nie dbają, że ilość tego, która się nawarstwia, jest tak niesamowita. Wiesz, mnie to rosło po prostu do wymiarów łóżka. Dla mnie to było... No, to nie jest codzienny widok. I w którymś momencie zaczęłam wchodzić jeszcze bardziej w temat ekologii, ponieważ słyszałam wcześniej o Zero Waste, o upcyclingu, ale jakby nie chodziło mi o przedstawienie i zilustrowanie tego tematu od samego początku. To narosło dopiero później i szczególnie wtedy, kiedy zgłosiłam już swoją obronioną pracę dyplomową do tego międzynarodowego konkursu, zdecydowałam się nadać jej troszkę inny temat, czyli schemat, który przetrwa wieki. I wtedy odnosiło się to już i do tej starożytnej teorii humoralnej, i do plastiku, który prawdopodobnie, no, jego żywotność trochę nas przerasta. O konkursie dowiedziałam się ze strony internetowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, które też współuczestniczy w organizacji całego tego projektu. Jest to taki duży międzynarodowy projekt The Universal Sea, czyli wspólne morze, czyste czy plastikowe. W tym projekcie zwyciężyły, o dziwo, same dziewczyny z Węgier, z Anglii. Jest jedna dziewczyna, która urodziła się w Niemczech, ale teraz mieszka na Bali. Ona tam pracuje, przetwarzając również plastik na olbrzymie mozaiki. To jest Lina Klaus, ona tworzy... Bardzo podziwiam jej pracę, a przede wszystkim to, że ona namówiła do współpracy wolontariuszy i zabiera ich na plaże, które naprawdę czyszczą ze śmieci. I z tego, co uzbierają, tworzą właśnie kolorowe mozaiki, które wyglądają jak przepiękne obrazy. Olbrzymie, przepiękne obrazy, ale tak naprawdę... Kiedy już zobaczysz, z czego to wszystko jest zrobione, no po prostu wzbudza refleksję, bo tak, nie ma innego wyjścia. Teraz zobacz, co znalazłam. To jest moje narzędzie. Oczywiście dam ci je wypróbować. Jest narzędzie, którym odcinałam gwinty i polega na tym, że... Może zrobię to pierwszy raz, a ty zrobisz kolejną. No tak. Tak działa. A teraz jeszcze 10 tysięcy razy i będę mogła zrobić kolejną pracę.
To się jakoś nazywa? Czy to skąd to w ogóle
to masz się coś nazywa, takiego? Wiesz, bo ja na początku próbowałam odcinać wszystkie gwinty nożyczkami, ale po pierwszych 10 godzinach pracy stwierdziłam, że tego się nie da zrobić. I że to jest kompletnie niemożliwe i bez sensu. I znalazłam, znaczy tata znalazł i polecił mi hydrauliczny obcinek do rur.
Czyli co, to trzeba... Chodzi o to, że właśnie to jest takie narzędzie, które trzymać lepiej, tak?
Okej. Okay. I to kładę tutaj, tuż przed kołeczkiem.
Kładziesz tutaj. Tak, a teraz rozumiem. Po prostu ściskasz.
Aha, ale ściskam kilka razy, tak?
Tak.
Dobra, wiem, gdzie to mam.
Ja nie mam żadnego poczucia, że jestem w stanie uratować świat albo wyczyścić w jakikolwiek sposób i uratować przed tym całym natłokiem śmieci nawet kawałek miejsca, w którym mieszkam. Nie mam żadnego takiego złudzenia, bo jest po prostu niemożliwe. Tego wszystkiego jest zbyt dużo, ale cieszę się, że mogę robić takie prace i mam nadzieję, że ich skala po prostu bez zbędnego gadania po prostu pokaże odbiorcom skalę tego strasznego zjawiska, jakim jest zaśmiecanie. A wiesz co, bardzo, bardzo chciałabym powiedzieć? Chciałabym powiedzieć cokolwiek o upcyclingu. Wszyscy na pewno będą kojarzyć słówko recycling, czyli po prostu przetwarzanie odpadów. A jeśli chodzi o upcycling, to jest tak jakby nadawanie trochę wyższej wartości rzeczom, które też da się przetworzyć, które są śmieciami, ale przykładami takiego upcyclingu mogą być niesamowite torby i plecaki uszyte na przykład z pasów bezpieczeństwa takich samochodowych albo prześliczne kopertówki uszyte, może bardziej wyplecione z takich banerów reklamowych. Wiesz, ja też zrobiłam tę pracę i nagle wszyscy zaczęli mnie uważać za po prostu mega ekologiczną osobę, ale to trochę nie do końca tak jest, bo ja dopiero teraz nabieram tej świadomości, to czas.
A powiedz jeszcze, co się dzieje z resztą butelki?
Na początku wszystko wyrzucałam, znaczy wyrzucałam, zostawiałam tam, gdzie było, ale już posegregowane. Natomiast teraz im bardziej interesuję się tematem upcyclingu i przetwarzaniem, tym znajduję więcej narzędzi i sposobów, żeby po prostu przetworzyć ten plastik. Czyli na przykład mam takie narzędzie do tworzenia żyłki z całej reszty butelki, ale pracuję też nad kolejnymi projektami i być może uda mi się przetworzyć więcej. Tyle.